Na początek chciał się pomodlić. Dobry Boże, tak Tobie dziękuję za tę przywilej, tą łaskę, że mogę tu dzisiaj być, Panie, i Tobie tak usłużyć, Panie. Tak proszę Cię o to, byś Ty pobłogosławił ten czas, to słowo, które będzie głoszone, by to, co wychodzi, Panie, wychodziło od Ciebie. Amen. Otwórzmy trzecią księgę mojżeszową. Trzecia księga mojżeszowa, 9 rozdział. Dziewiąty rozdział od pierwszego wersetu. Ósmego dnia Mojżesz wezwał Aarona, jego synów oraz starszych Izraela. Weź sobie, polecił Aaronowi, młodego cielca na ofiarę za grzech i barana na ofiarę całopalną. Oba mają być bez skazy. Przyprowadź je przed oblicze Pana, a synom Izraela poleć. Weźcie sobie kozła na ofiarę za grzech, cielca i baranka. Oba jednoroczne, bez skazy na ofiarę całopalną. Cielca i barana na ofiarę pokoju, aby ofiarować je Panu, oraz ofiarę z pokarmów rozczynioną oliwą, ponieważ Pan dziś wam się ukaże. Sprowadzili zatem przed namiot spotkania to, co przykazał Mojżesz. Przybyli całym zgromadzeniem i stanęli przed Panem. Wówczas Mojżesz powiedział: to jest rzecz, którą Pan każe wam uczynić, aby ukazała się wam chwała Pana. I dalej od 22 wersetu. Potem Aaron podniósł ręce w stronę ludu i pobłogosławił go. Uczyniwszy to, zszedł. Ofiara za grzech całopalna i ofiara pokoju zostały przez niego dopełnione. Po dokonaniu tego wszystkiego Mojżesz z Aaronem weszli do namiotu spotkania. Kiedy stanęli, wyszli i błogosławili lud. Całemu ludowi ukazała się chwała Pana. Wyszedł bowiem ogień sprzed Pana i strawił na ołtarzu ofiarę całopalną z jej tłuszczem. Gdy ludzie to zobaczyli, zakrzyknęli radośnie i upadli na twarz. Na razie do tego momentu. To, co w tym fragmencie tak mnie poruszyło, czym chciałbym się podzielić, to jest to, że po pierwsze Pan Bóg zlecił coś ludowi do przygotowania. I powiedział, że jeśli to zrobicie, ukaże się Wam moja chwała. I jak dalej czytaliśmy, Pan Bóg, jak obiecał, tak spełnił. On dopełnił swojego słowa i wykonał to, co powiedział. Z drugiej strony też widzimy człowieka. Człowiek usłyszał, co ma zrobić, by Pan Bóg okazał mu swą chwałę. Cały ten fragment mówi o ofierze i o procesie jej przygotowania. Jaka ma być i jak ją przygotować. Kiedy Mojżesz przekazał to ludowi, oni przez wiarę wszystko to wypełnili. I kiedy tego dokonali, czytamy, że wyszedł bowiem ogień sprzed Pana i strawił na ołtarzu ofiar całopalną z jej tłuszczem. Lud mógł zobaczyć namacalnie, fizycznie, że Pan Bóg przyjął ich ofiarę i że On zadziałał, że On działa. To, co tu widzę, to jest właśnie z jednej strony Boga, który wychodzi naprzeciw potrzebie człowieka, którego potrzebą jest Boża obecność i przebaczenie grzechów. Z drugiej strony widzimy człowieka, który chce wyjść naprzeciw wymaganiom Boga, jakie Bóg przed nim stawia, by doświadczyć Jego obecności. I kolejny fragment, który chciałbym przeczytać, to jest z Ewangelii Mateusza. 9 rozdział Ewangelii Mateusza. Mateusza, 9 rozdział od 1 wersetu. Jezus wsiadł więc do łodzi, przeprawił się na drugą stronę i przybył do swego miasta. Wówczas przynieśli mu sparaliżowanego. Leżał on na posłaniu. Gdy Jezus zobaczył ich wiarę, zwrócił się do Niego. Bądź dobrej myśli, Synu. Twoje grzechy zostały Ci przebaczone. Niektórzy z obecnych przy tym znawców prawa pomyśleli wtedy. Ten człowiek obraża Boga. Jezus przejrzał ich myśli i zapytał. Dlaczego chowicie w sobie te złe myśli? Co łatwiej powiedzieć? Twoje grzechy zostały Ci przebaczone, czy wstań i zacznij chodzić? Wiedzcie jednak, że Syn Człowieczy ma na tej ziemi władzę przebaczania grzechów. I tu polecił sparaliżowanemu. Wstań, złóż posłanie, możesz iść do domu. Słysząc to, chory wstał i udał się do domu. Na ten widok tłum ogarnął lęk. Ludzie wielbili Boga, który udziela człowiekowi takiej władzy. W tym fragmencie podobnie jest mowa o tym, że Bóg objawia swą chwałę. Objawił ją przez Pana Jezusa Chrystusa, który widział wiarę i widział potrzebę konkretnie tego sparaliżowanego. Pan Jezus zrobił to, co jest oczywiste dla Niego. On mu pomógł. Powiedział, Twoje grzechy są przebaczone. Ale żeby potwierdzić to ludziom, którzy byli wokół Niego, kim On jest, żeby pokazać im swoją moc, swój autorytet, Jego prawdziwą boską naturę, powiedział, że uleczył też Jego ciało jako potwierdzenie, jako namacalny dowód dla tych ludzi. Dzięki temu ci ludzie, którzy byli tam zgromadzeni, mogli oglądać Bożą chwałę. Mógł ją oglądać ten chory, mógł ją oglądać ci przyjaciele, którzy go tam przynieśli, którzy podjęli ten wysiłek i musieli nawet tą historię wejść na ten budynek i zdjąć dach, żeby go tam spuścić. Tak jak wtedy, za czasów Mojżesza, Pan Jezus przemawiał i działał wśród ludzi, jako ten, który ma autorytet i moc, który jest święty, tak samo Pan Jezus potwierdzał to, kiedy chodził i nauczał to po ziemi. Gdzieś w 10 rozdziale Ewangelii Marka czytamy, w pierwszym rozdziale Ewangelii Marka czytamy, pierwszy rozdział, 22 werset. Jego nauka wzbudziła ogólne zdumienie. W odróżnieniu od znawców prawa uczył bowiem jako ktoś, na kim spoczywa władza. W Ewangelii Łukasza użyte są słowa, wypowiadał słowa jako ktoś władny spełnić to, o czym mówi. Pan Bóg wcześniej, tak samo Pan Bóg dzisiaj, Jego słowo, Jego moc jest aktualna. On nie tylko przemawia, nie tylko do nas uczy, nie tylko nas uczy, ale On dalej ma tą samą moc, ten sam autorytet, a Jego słowo wciąż wykonuje Jego dzieło. I w Ewangelii Jana, dwudziesty rozdział Ewangelii Jana, rozdział 29 werset. Wtedy Jezus powiedział: uwierzyłeś, dlatego że mnie zobaczyłeś. Szczęśliwi ci, którzy nie zobaczyli, a jednak uwierzyli. Pan Jezus, kiedy nauczał, kiedy czynił cuda, kiedy działał, wielokrotnie też trzykrotnie wspominał o tym, że co go musi spotkać, że musi umrzeć, doznać tej hańby, ale i że zmartwychwstanie. O tym czytamy też w Ewangelii Jana, w 10 rozdziale, gdzie Pan Jezus używał przypowieści, że dobry pasterz kładzie życie swoje za owce. I tak jak wtedy, kiedy lud złożył ofiarę i mógł zobaczyć Boże potwierdzenie w postaci tego ognia, który strawił tą ofiarę, i tak kiedy Pan Jezus nauczał, tak przy tym sparaliżowanym, kiedy On nie tylko powiedział, że przebaczy jego grzechy, ale też sprawił, że został uzdrowiony. Tak samo uczniowie mogli doświadczać nie tylko słów Pana Boga, ale też ich wykonania w osobie Pana Jezusa właśnie. I w Ewangelii Jana właśnie czytaliśmy, że tak czytamy właśnie, że szczęśliwi, którzy nie zobaczyli, a jednak uwierzyli. My dzisiaj nie mamy możliwości tak fizycznie zobaczyć tego cudów, które czynił Jezus. Nie mamy możliwości zobaczyć tego, czego On dokonał na krzyżu. Nie ma jakiegoś reportażu, nagrania. Możemy sobie to wyobrazić, ale nie możemy tego tak fizycznie doświadczyć. Tak jak tego doświadczyli otaczający Jezusa uczniowie. Ale możemy tego doświadczyć przez Jego Słowo, które wciąż jest aktualne. I otwórzmy list do Hebrajczyków. 7 rozdział. Hebrajczyków, 7 rozdział od 25 wersetu. Może On zatem na zawsze zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, bo wciąż żyje, aby się za nimi wstawiać. Taki właśnie potrzebny był nam arcykapłan, święty, niewinny, niesplamiony, odłączony od grzeszników, wyniesiony ponad niebiosa, taki, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar, najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. On uczynił to raz na zawsze, gdy złożył w ofierze siebie samego. Prawo ustanawia arcykapłanami ludzi podlegających słabościom, ale słowo przysięgi złożonej po nadaniu prawa ustanowiło arcykapłanem Syna, który stał się doskonały na wieki. I z 9 rozdziału od 11 wersetu. 9:11. Właśnie Chrystus, który pojawił się jako arcykapłan nowych przywilejów, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, zbudowany nie ręką ludzką, to jest nienależący do rzeczy stworzonych. Wszedł On do świątyni nie z krwią kozłów i jej cieląt, ale ze swą własną krwią, raz na zawsze, zapewniając nam wieczne odkupienie. Bo jeśli krew kozłów i cielców oraz popiół z jałówki przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez wiecznego ducha, jako nieskazitelny, ofiarował samego siebie Bogu, oczyścił nasze sumienie od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć żywemu Bogu. Po to też jest On pośrednikiem nowego przymierza, aby, gdy została poniesiona śmierć dla odkupienia wykroczeń popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy zostali zaproszeni, dostąpili spełnienia obietnicy wiecznego dziedzictwa. Tam, gdzie ma funkcjonować przymierze, musi dokonać się śmierć tego, który je ustanawia, tak jak w przypadku testamentu. Przymierze staje się prawomocne z chwilą śmierci sporządzającego. Dopóki on żyje, przymierze nie obowiązuje. Dlatego również pierwsze przymierze zostało przypieczętowane krwią. Gdy Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy prawa, wziął krew cieląt, kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i hizopem, pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud i powiedział: to jest krew przymierza, którą Bóg dla was ustanowił. Podobnie pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. Właściwie według prawa niemal wszystko oczyszcza się krwią i bez przelania krwi nie ma przebaczenia. Skoro więc ziemski odpowiednik rzeczy niebieskich trzeba oczyszczać takimi ofiarami, same rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami niż te. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami, będącą odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz reprezentować nas przed obliczem Boga. Wszedł też nie po to, aby wciąż na nowo ofiarować siebie samego, a tak czynił arcykapłan, gdy co roku wchodził do świątyni z cudzą krwią. Gdyby tak było w przypadku Chrystusa, musiałby On cierpieć wiele razy od powstania świata. Tymczasem On po to się ukazał obecnie, raz przy końcu wieków, aby przez ofiarowanie samego siebie usunąć grzech. I jak postanowiono, że człowiek raz umiera, potem czeka go sąd, tak Chrystus, raz złożony w ofierze, aby wziąć na siebie grzechy wielu, drugi raz ukaże się tym, którzy go wyczekują. Nie ze względu na grzech, ale dla ich zbawienia. W tych dwóch fragmentach Słowo Boże mówi nam, uczy nas, opisuje nam dokładnie to, co zrobił Pan Jezus na krzyżu. To, czego nie możemy zobaczyć. Widzimy Pana Jezusa, Syna Bożego, który wciąż żyje, który wstawia się za nami, jest święty, niewinny, niesplamiony, odłączony od grzeszników, który jako arcykapłan złożył ofiarę z samego siebie, przelał swoją krew, którą usunął grzech, który zrobił to raz i na zawsze, który jest zmartwychwstały i dziś reprezentuje nas przed Bogiem, stawia się za nami. I tak jak mówi ta pieśń, że wczoraj, dzisiaj i na wieki Pan Bóg jest ten sam, Jezus jest ten sam, tak i my właśnie przez Słowo i dzięki wierze, którą mamy, możemy wierzyć w to, że tak jak wtedy Bóg miał moc odpuścić grzechy tym, którzy Go szukali, co czynił i co potwierdzał Jezus przez uzdrawianie, tak też dzisiaj ma moc przebaczyć grzech tym ludziom, którzy Go o to proszą, którzy do Niego przychodzą, którzy uznają swoją grzeszną naturę. Ale tak samo ma moc wspierać tych, którzy osłabli, tych, którzy upadli na wierze. Bo Pan Jezus, Bóg, On, gdy rozpoczął swoje dzieło, On też pełni je do końca. Na koniec chciałbym czytać z Listu do Koryntian, z pierwszego rozdziału. List do Koryntian, pierwszy List do Koryntian, 11 rozdział, od 23. Ja bowiem przyjąłem od Pana to, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił. To jest moje ciało za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął kielich i oświadczył. Ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie na moją pamiątkę. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. Dlatego, kto by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie z lekceważenia ciała i krwi Pana. Niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. Amen.